Nowiny 23 tygodnia 2016 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Obok mnie jest Marek Mazurkiewicz.
Witam serdecznie.
I jest z nami również Wojciech Pędzich w Gdańsku.
Dzień dobry wszystkim.
Przepiękną pogodę za oknem. Nie wiem, jak u ciebie, Wojtku, jest z pogodą.
No właśnie, chciałem dementi popełnić, bo zmokłem dzisiaj.
Zmokłeś? No proszę, to u ciebie pada.
Tak. Czy...
Aha. U nas chyba wczoraj padało, ale tak słabo jakoś.
Krótko, ale intensywnie.
No właśnie, a mamy kilka tematów, o których mieliśmy dzisiaj mówić, bo w zeszłym tygodniu nie udało się poruszyć tych tematów, a to są tematy związane z... ze zlotem stowarzyszenia, który odbył się już tydzień temu, w niedzielę i w piątek i w sobotę. A konkretnie chodzi nam o te tematy, które związane są z funkcjonowaniem naszego stowarzyszenia Wikimedia Polska. I stąd wizyta Wojtka dzisiaj u nas. Jest ponownie wybrany do zarządu stowarzyszenia Wikimedia Polska. Gratuluję.
Serdeczne gratulacje.
Bardzo. Dziękuję.
Ale najpierw przeczytam może, jakie tematy będziemy omawiać. Gorąca dyskusja w kawiarence wywołana prezentacją PMG, czyli Piotra...
Gackowskiego,
tak.
Nie wiem, za co M odpowiada.
PMG, w każdym razie skrót Wikipedii, czyli NIK. Mamy wybrane już zdjęcia roku 2015, Picture of the Year, coroczny konkurs i możemy już oglądać sobie efekty. I kilka tematów, bo również pojawiły się filmy, jeden z filmów, na który ja głosowałem, zajął 82. miejsce, zaszczytne, ale warto o nim wspomnieć i przypomnieć o nim, że jest. Ja go będę promował w każdym razie. Strony nieprzejrzane, link znajdziecie w notatkach i bardzo prosimy z niego skorzystać, ale już tak wcale nie tak dużo jest, jak było tydzień temu.
No, jest o wiele mniej, no, ale do tego dojdziemy.
No, jak reklamować naszą wiki, to też dyskusja z kawiarenki. Jakoś tam zaczęło się dużo dziać w tej kawiarence. Trzeba będzie częściej zaglądać, bo tam były takie okresy, że tam w ogóle nic. A teraz dyskusje rozbrzmiewają donośnie z kawiarenki. Apel o rozwój projektów siostrzanych. Nie wiem, kto to dopisał nam, bo nie ma żadnego linka do tego, czyli apelujemy może od razu o rozwój projektów siostrzanych.
Apelujemy, zachęcamy, bardzo fajnie. Czy powiesz, co to jest za tło? Czy już mówiłeś, bo ja nie
wiem. Ten dźwięk,
tak? Ten dźwięk, to no. Chyba jest, domyślam się, co to jest, ale powiedz może.
No, wydaje mi się, że to jest edytujący PMG. Jest tak, wśród tych wszystkich edycji, 23 edycje na minutę. Jest teraz Ignasiak, coś akurat, ale tak PMG tutaj przeważa. Nazwa numer 1 dodał 14 bajtów do konstrukcji prętowej niedawno.
Ale najpierw dodał 48 bajtów również do konstrukcji prętowej.
Aha, to wcześniej.
A wcześniej jeszcze 12.
No, tak patrząc, Spider-Man 35 bajtów do dub. Nie wiem, co to jest, jakieś hasło też chyba w Wikipedii.
Dub? No to jest, tak, to jest rodzaj muzyki. To jest rodzaj muzyki elektronicznej.
No tak, dub. No i PMG tutaj właśnie to nam te dźwięki dostarcza generalnie chyba, bo tak to byśmy mieli troszkę więcej spokoju. Włączona jest w tej chwili taka stronka, na której właśnie można słuchać sobie dźwięków nie tylko polskiej Wikipedii, ale można sobie włączyć, którego języka chce się słuchać. Każdy dźwięk odpowiada za jedną edycję, czyli przyciśnięcie przycisku zapisz. I czy to jest duża, czy mała edycja, no to ona tutaj się odzywa, a jak się uzbiera ileś tam więcej, no to wtedy taki ładny akord będzie słychać. Myślę, że to nie przeszkadza w audycji, także takie fajne tło stanowi.
Myślę, że jak najbardziej pasuje.
No ale Przy okazji słychać, jak dużo o tej porze, a jest godzina 18.15, osób edytuje. Jak dużo, to może nie, jak dużo jest edycji. Może tak powiem. Dobrze, wracając do tematu, jeszcze Wikimedia Polska, kim jesteśmy i co robimy. Na koniec, to jest wpis z bloga Jarka Błaszczaka, który jest też w zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wybrany
od tygodnia.
Od tygodnia jest już w zarządzie. Także warto będzie przeczytać o tym, co właśnie on, jakie on ma przemyślenia, bo jest nowym człowiekiem w zarządzie, więc, ale przyglądał się już od dawna.
Właściwie nie są to jego przemyślenia, właściwie jest to próba takiego syntetyzowania, opowiedzenia, czym się zajmuje stowarzyszenie, jakie są jego kompetencje i co my tak naprawdę robimy i dlaczego nie wpływamy merytorycznie na kształt treści, na kształt projektów, tylko raczej robimy taki właśnie nadzór. I organizujemy rzeczy naokoło projektów, ale my jako stowarzyszenie merytorycznie w nie wnikamy. No oczywiście my jako poszczególni edytorzy tak, edytujemy, tak, więc ale nie z siły stowarzyszenia, że tak powiem, nie z pozycji stowarzyszenia.
No to właśnie może na początek warto powiedzieć, kim jesteśmy i co robimy jako stowarzyszenie.
Tak, ja właśnie podrzuciłem ten link właśnie w związku z tematem, tak, zmian w stowarzyszeniu, zmian we władzach, w ciałach statutowych stowarzyszenia. Jarek bardzo, bardzo trafnie to ujął według mnie.
Mhm. Czyli mamy sobie przeczytać.
No każdy powinien według mnie. Znaczy, czy wy to i tak wiecie, no przecież obydwaj. I to nie po raz pierwszy uczestniczyliście w walnym zebraniu.
Ale chcielibyśmy usłyszeć od kogoś.
Znaczy ten tekst powiedziałbym, że dla członków stowarzyszenia, dla osób zainteresowanych jest raczej banalny. Fajnie sformułowany, tak. Ale treści są, tak? Takie, które już znamy, więc to jest raczej skierowane dla osób z zewnątrz, tak? Bo okazuje się, że pojawia się sporo pytań. Co to za stowarzyszenie, tak? Bo jak ktoś o tym pisze, to tak? Właśnie, to, co to jest? O co chodzi?
Najbardziej właśnie w kierunku Jarka pewnie te pytania się pojawiają, zadawane, bo to on jest właśnie nowym członkiem zarządu. Członkiem stowarzyszenia jest od jakiegoś czasu, ale członkiem zarządu jest
i pewnie
w pierwszej jego kadencji. Więc podejrzewam, że on troszeczkę takich pytań dostawał. No i myślę, że tak, potrzeba matką wynalazków, potrzeba matką też odpowiedzi, tak? Więc to się pewnie pojawiło jako w reakcji na różne pytania, które dostawał.
No i te pytania, to nie odpowiadaliśmy na nie podczas zjazdu, dlatego że wiemy, kim jesteśmy i co robimy.
Tak.
Natomiast nie wiemy, co dalej. I to nie tylko jako wikipedyści, ale również jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Był taki dokument, który został przez zarząd przyjęty kilka miesięcy temu. Nazywał się strategia, ale tak z naszych tutaj, jak się przyjrzeliśmy, no to w ogóle nie była żadna strategia, tylko to była jakaś misja po prostu i tak prawdopodobnie tak domniemywaliśmy, że zarząd nie za bardzo mógł wymyślić jakąś strategię. Nie wiem, jak to było. Coś nam przybliżysz?
Tak, znaczy my spotkawszy się w Łodzi wtedy na początku marca tego roku, po prostu chcieliśmy pokazać, w którą stronę stowarzyszenie, czy działanie stowarzyszenia należałoby ukierunkować. Ten dokument, który my nazwaliśmy strategią, ale rzeczywiście jest to powiedzmy propozycja obszarów, w których powinniśmy się poruszać, służyć nam miał po to, żeby pod jego kątem przejrzeć wszystkie projekty, inicjatywy, propozycje zgłaszane do zarządu, granty i oceniać je pod kątem właśnie przydatności w jednym z tych kilku obszarów. Czy jest to coś, co nam przysporzy nowych edytorów, czy jest to coś, co nam przysporzy nowych treści, czy jest to coś, co wpisuje się w nasze dążenia do poprawy sytuacji prawnoautorskiej. Mhm. Więc ten dokument powstał właśnie po to, żeby zarząd mógł ewaluować, żeby zarząd mógł oceniać, czy zgłaszane do zarządu propozycje mają, brzydko powiem, mają sens, czy są spójne z tym, co chcemy robić. I żeby nie było również takich sytuacji, że odrzucamy pomysł, ale przecież to jest świetny pomysł. Dlaczego go odrzuciliście? No cóż, mając dokument przyjęty przez zarząd, a tak naprawdę po konferencji wiemy, że powinniśmy mieć dokument przyjęty przez, no, przez szersze grono członków stowarzyszenia, możemy udokumentować, możemy uargumentować. Przepraszam, ale ta propozycja, owszem, może jest ciekawa, ale nie wpisuje się w nasze działania, w to, co chcemy robić, w to, do czego chcemy dążyć. Nie wypełnia naszej misji, nie wypełnia naszego, naszej strategii.
No i też podczas walnego i podczas dyskusji i przed i po walnym też zgłaszane były głosy, że, no, że to potrzebne nam jest takie takie wytyczne, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel jako stowarzyszenia. I tego nie udało się wypracować podczas walnego. No zresztą takich dokumentów nie wypracowuje się w ten sposób. Zazwyczaj,
no,
to robi,
zdecydowanie.
Zazwyczaj robi to kilka osób, które, no, skupiają się na tym, co wymyślić, co zaproponować. I dopiero wtedy taki dokument proponują, no, na walnym zgromadzeniu, na walnym zebraniu pod głosowanie. No i wtedy dopiero ewentualnie to jest robione. No i taki początek, myślę, tej dyskusji, idziemy w dobrym kierunku, bo odbyło się takie spotkanie węższej grupy zainteresowanych budowaniem strategii, czy w ogóle formułowaniem strategii i wymyślaniem jej. Spotkaliśmy się w tym pokoju warsztatowym, nie w głównej sali, i tam zapadły pewne ustalenia, z których już są małe efekty. To jednym efektem jest list napisany do Dariusza Jemielniaka, z którym rozmawialiśmy tydzień temu, ale już nie na te tematy, o których rozmawialiśmy tydzień temu, tylko na temat właśnie, no, to jest profesor zarządzania, więc może podpowie nam, w jaki sposób przymierzyć się do sformułowania tej strategii, do jej wprowadzenia, czy do w ogóle do zrobienia jakiegoś podsumowania, na czym stoimy, co możemy osiągnąć.
Nie oszukujmy się, to jest naukowiec, który Wikipedią zajmuje się już od dłuższego czasu, tak, bo już w książce sprzed kilku lat, którą napisał razem z profesorem właśnie Koźmińskim, już sobie właśnie tego szukam nawet, tak, Zarządzanie wiedzą, książka, która została wydana, dajcie 15 sekund, tak?
Dobrze, to link.
Książka, która została wydana w roku 2011.
Aha,
a napisana przez, między innymi przez profesora Andrzeja Koźmińskiego i przez Dariusza Jemielniaka, który popełnił rozdział pierwszy tej książki. Już w tej książce pojawia się fenomen Wikipedii, tak? Pojawia się fenomen Wikipedii w kontekście zarządzania wiedzą. No i też stąd wyrosło później Życie wirtualnych dzikich.
A to było później?
Życie wirtualnych dzikich, tak. Życie wirtualnych dzikich zostało wydane w roku, już ci mówię,
no wydawało mi się, że...
W roku 2013.
Aha, 13. No mi się wydawało,
czyli dwa lata po wydaniu książki Zarządzanie wiedzą.
No więc liczymy bardzo na to, że Darek jakoś popchnie nasze działanie w takim kierunku, żebyśmy nie zbłądzili na manowce od razu, tylko żebyśmy zrobili coś konstruktywnego. No i już tam e-maile są wymieniane. Encys Janusz Dorożyński obiecał też, że przygotuje taki dokument, w którym zbierze wszystkie dotychczasowe jakieś przemyślenia i materiały na ten temat. Także niedługo będziemy rzeczywiście pewnie formułować taką grupę osób, które się tym, no, nie tyle interesują, ile będą się chciały tym zająć po prostu i stworzeniem takiej strategii dalekosiężnej. Na powiedzmy na 5, na 10 lat naprzód. Trudno myśleć na 10 lat naprzód, jak Wikipedia ma właśnie 15 lat dopiero, ale, no, ale można myśleć, bo już widać pewne tendencje i to właśnie było też bardzo jasne i oczywiste podczas konferencji, że coraz mniej osób edytuje. No i między innymi właśnie te historie związane z nieprzejrzanymi stronami też tutaj na to jak gdyby wpływają i zastanawiamy się, co zrobić, żeby było więcej edytorów i żeby ci, którzy są już, nie odpływali od nas, nie odchodzili, tylko żeby raczej nowi przychodzili.
No w kawiarence właśnie też podlinkowałem, wrzuciłeś, widzę, do notatek. Pojawił się wątek promowania, jak reklamować naszą wiki. Mhm. Tylko, że to jest coś zupełnie oddolnego, coś, co rzeczywiście mogłoby mieć miejsce tak, 10 lat temu. Jeżeli mówimy o tym, że ze strategią wychodzimy na 10 lat w przód, to coś takiego, co zostało zaproponowane przez jednego z użytkowników, rzeczywiście miałoby sens. Może nie 10, ale wręcz kilka lat temu nawet, jeżeli w momencie, kiedy nie mieliśmy pracowników stowarzyszenia, w momencie, kiedy rzecznik prasowy też był wolontariuszem, to wtedy miało sens. W tym momencie rzeczywiście wychodząc dalej, no, powinniśmy promować się zupełnie innymi narzędziami, zupełnie innymi środkami.
No i właśnie przed audycją rozmawialiśmy o tym, że no dosyć dużym powodzeniem na Facebooku Wikipedii, polskiej Wikipedii, cieszy się ostatni wpis, to znaczy ostatni post na temat wydarzeń zamachu z Florydy, z Orlando.
Znaczy powiedziałbym, że ten post jest pochodną raczej zainteresowania tematem, tak, i artykułem, mhm, tak?
Ale nie jest to, nie uznałbym tego w kategoriach zupełnego fenomenu. Ja rozumiem, że to jest wpis relatywnie młody i ma on zasięg, w tym momencie obejrzało go 907 osób. Ale jakiś czas temu na Facebooku zagościł wpis o małżeństwie poznańskich kinomanów, który mimo tego, że został zalajkowany 60 kilka razy, już to sobie spróbuję szybciutko znaleźć. Tak. To miało 66 lajków. Udostępniły go dalej dwie osoby, czyli nie są to zatrważające liczby, ale uwaga, on został wyświetlony u ponad 10 700 ludzi.
Mm-hmm. Czyli przez
jest
media.
Jest jakiś fenomen, gdy pozostałe artykuły, pozostałe posty na profilu polskiej Wikipedii, sałatka Snickers, to jest 4000 wyświetleń.
No ale wiesz, ja mam na myśli to, że rzeczywiście Wikipedia błyskawicznie reaguje i jest taką gazetą, właściwie w takich wydarzeniach bieżących staje się taką gazetą pisaną na żywo, w dodatku podającą źródła, czyli nawet nie gazetą, bo gazeta to tam pisze, co jej ślina na język przyniesie, albo co redaktorowi naczelnemu się spodoba.
Tak.
Chociaż oni też no, dbają o rzetelną informację i raczej muszą mieć potwierdzone, czy te lepsze redakcje, powiedzmy, potwierdzają w dwóch niezależnych źródłach jakieś doniesienia i dopiero wtedy decydują się na publikację, bo tak to mogliby stracić właśnie wiarygodność. No ale wydaje mi się, że to jest coś, czym możemy się chwalić, że szkoda, że nie na Wikinews to się dzieje, a właśnie na Wikipedii, no ale zawsze to coś według mnie jednak.
O ile ja doceniam to, co Marek napisał, to co Marek robi, że on próbuje zachęcić ludzi do edytowania Wikinews, o tyle, żeby był to portal newsowy, to on musi mieć zdecydowanie jakąś tam masę krytyczną edytorów, którzy będą gotowi pisać, i żeby to był rzeczywiście portal newsowy, i żeby na stronie głównej nie wisiał najświeższy news w jakiejś tam kategorii sprzed pół roku, tak?
Oczywiście, jak najbardziej.
Ale z drugiej strony te wydarzenia, te bieżące wydarzenia wielkokalibrowe, które są opisywane w Wikipedii, na pewno są, będą albo już są encyklopedyczne, więc tam też jest dla nich miejsce po to, żeby można było je już czytać jako artykuły encyklopedyczne.
No dobrze, ale czy to nie powinna być taka ścieżka? Czy to nie powinna być taka ścieżka, że jak jest coś bardzo bieżącego, to robimy na Wikipedii przekierowanie do Wikinews, tam się pracuje nad tym artykułem, który jest na bieżąco zmieniany przez reporterów i w ogóle, i dopiero powiedzmy po dwóch miesiącach, jak już ucichnie wrzawa wokół tego, no to z powrotem on wraca na Wikipedię.
Znaczy to z niego, no, co jest godne uwagi.
To kwestia zdezaktualizowania się, ewentualnie jest, nie wiem, wykorzystywania nierzetelnych źródeł niepewnych. To jest coś, co według mnie dosyć mocno zagraża takim artykułom newsowym.
Jak najbardziej, ale weź też pod uwagę, ile z tej treści, którą się wpisuje na bieżąco i która na bieżąco jest ważna, kolejne zmiany, kolejne doniesienia, ile z tej treści zostaje potem w artykule już takim po opadnięciu wrzawy. Moim zdaniem do Wikipedii powinniśmy z treścią przechodzić dopiero wtedy, tak byłoby optymalniej chyba, dopiero wtedy, gdy opada ta fala informacyjna, która znika za jakiś czas, w sensie jak już jest na przykład jakieś podsumowanie liczby ofiar, chociażby jeżeli tam była mowa o wypadku, to dopiero wtedy to powinno trafić na Wikipedię, moim zdaniem. Ale rozumiem, że ludzie lgną do tego projektu, który jest większy jak na razie. Ciężko cokolwiek z tym zrobić.
A wszystkie pozostałe projekty siostrzane
Wikipedia
też
jest
są...
jest tym projektem flagowym, tym okrętem flagowym ruchu wolnej wiedzy. I naprawdę troszeczkę ten niedobór masy krytycznej w innych projektach, które powinny mieć tą masę, bo o ile w, nie wiem, w wiki źródłach można sobie siedzieć spokojnie jak średniowieczny skryba, przepisywać te teksty źródłowe i je upiększać i na tym nikt nie traci. To o tyle portal newsowy, w którym nic się nie dzieje dwa dni, no jest martwy. Nie jest portalem newsowym, tak? I ludzie nie będą do niego wracać, nie będą do niego zaglądać. A zaś to, co Marku mówisz o jakiejś tam karencji na wydarzenia aktualne, na wydarzenia bieżące, która powinna obowiązywać. Tak. Z tym, że zwróć uwagę, że wczorajszy gol Milika w Wikipedii zaistniał 15 sekund po jego strzeleniu. Więc to też jest niby wydarzenie aktualne.
Ale czy powinniśmy...
Ale z drugiej strony jest to wydarzenie, w którym bardzo trudno jest uciec z obiektywności. To jest gol, on został strzelony, tak? A ile osób zginęło w masakrze, no to jest taki troszeczkę temat niepewny, który rzeczywiście mógłby podlegać jakiejś tam karencji przed opublikowaniem.
To znaczy, tu się rodzi pytanie, czy aby na pewno w artykule wikipedyjnym, nawet o meczu, powinniśmy pisać, w której na przykład minucie zostały...
Nie. To nie był artykuł nawet wikipedyjny o meczu, tylko to był artykuł o piłkarzu, w którym po prostu zostały na szybciutko uaktualnione jego statystyki.
No to bardzo słusznie.
I to, ale widzisz, Borysie, i to, że Milik strzelił gola, i to, że była masakra, tak, to są wydarzenia aktualne. Więc nie można tego wrzucać do jednego worka, tak?
Mm-hmm. No nie, ale to jest, to dotyczy osoby, no i jeśli jest, dotyczy to miasta, to miasto Orlando, rozumiem, że też od razu miało wpis, że jakiś zamach tam był.
No tak, tylko że czym innym jest dodanie w mieście Orlando linijki o tym, że nie wiem, wynikła tam strzelanina, tak? A czym innym jest robienie całego artykułu na ten temat. Chociaż muszę przyznać, że ten artykuł o strzelaninie, mający 48 przypisów, z których część jest wykorzystywana wielokrotnie w tekście po 2, po 3, po 5 razy, no ma sens, tak? W tym momencie.
Tak, no właśnie o tym mówię, że to wydaje mi się wartością. No na razie Wikipedii, powinno być Wikinews, ale skoro nie, no to okej, to jest też dobrze, że to jest wartość taka dla ludzi na Facebooku, z Facebooka, to znaczy tych, którzy zaglądają na Facebooka, przeglądają sobie jakieś tam newsy, o i trafią, o, no to Wikipedia to tam będzie sporo rzeczywiście aktualnych i bieżących informacji na ten temat i no jak widać zresztą po tych statystykach miesięcznych czy rocznych, to rzeczywiście są, często w Wikipedii są poszukiwane te tematy, które albo zaistnieją w prasie dopiero za jakiś czas, albo są, mogą być nieobiektywnie przedstawiane przez prasę, a tutaj no ludzie wiedzą, że tutaj się toczy bój o każde hasło. To znaczy, że jedni mówią jedno, drudzy drugie i dochodzi się do jakiegoś konsensusu. A w gazetach, no to jeszcze jest ktoś, kto tym jak gdyby kieruje. A tutaj nie ma, więc myślę, że to jest nasza duża wartość i jak najbardziej każda taka informacja o bieżącym wydarzeniu na Facebooku, jak się ukaże, no to chyba tylko z korzyścią dla naszej.
To właściwie nie jest tak, że oczywiście nikt tym nie kieruje. Tutaj znowu wchodzimy w dyskusję o tym, dlaczego Wikipedia teoretycznie nie powinna działać, a działa.
No tak.
No ale tak, tak właśnie w tym braku kontroli, pozornym braku kontroli jest właśnie to coś fajnego, że to się samo kontroluje.
No sami się kontrolują wikipedyści, niewątpliwie.
To w związku jeszcze z tym, że wspomnieliśmy o Wikinews, ja bym może z takim apelem się odniósł, że Czasami są takie edycje, które jak najbardziej nie powinny zostawać w Wikipedii, tak? Bo to są edycje tak szczegółowe i tak newsowe i pojawiają się często takie zarzuty. To może nie wypraszajmy tego edytora, tylko może właśnie go na Wikinews zaprośmy, skoro on i tak chce tak edytować, jak w Wikipedii nie pasuje. Czasami się tak zdarza.
Może warto wtedy zrobić przekierowanie. Niech to hasło tutaj tam wisi, ale będzie tylko przekierowaniem do Wikinews.
Nie, nie, ja mam na myśli nie artykuły konkretne, tylko osoby, które czasami mają taki styl edytowania, który bardziej pasuje do newsów niż do Wikipedii.
Bo tam można przecież stosować i komentarz Wikinews i to, czego nie można w Wikipedii.
I twórczość własną,
tak. Dobrze, no to gorącą dyskusję to mamy jedną, druga to jest gorąca dyskusja na temat przyznawania uprawnień autoreview. To już kolejna część chyba tej dyskusji wywołanej prezentacją Piotra Garskowskiego.
I bardzo dużo użytkowników, którzy te uprawnienia automatycznie przeglądającego użytkownika dostali, bo siedząc na kanale IRC Polskiej Wikipedii widać, że non-stop wpadają tutaj tak nowi użytkownicy. Teraz się już troszeczkę to wypłaszczyło, ale w pierwszych dniach po konferencji bardzo dużo wpadało takich użytkowników, którzy otrzymywali uprawnienia automatycznie przeglądające.
No to bardzo się cieszę, że to się tak dzieje, ale powiedz, jak dużo jest ich w takim razie?
Na pewno kilkanaście osób dziennie, tak jak ja powiedzmy w godzinach wieczornych po pracy przebywałem na IRC-u. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, jak to jest duża grupa.
No bo możemy niektórym słuchaczom, którzy nie wiedzą o co chodzi, wytłumaczyć, że wielu edytorów Wikipedii uzyskuje ostatnio status, znaczy taki status takiego użytkownika, którego edycje od razu są przejrzane.
O ile poprzednia edycja strony była przejrzana, to tak, ich edycje automatycznie są również przejrzane.
Jeżeli to jest to uprawnienie automatycznie przeglądające, ono się zdaje się tak nazywa, to jest 288 osób z takimi uprawnieniami w tej chwili według naszych statystyk na polskojęzycznej Wikipedii.
To nie są to użytkownicy na tyle zaufani, powiedzmy, żeby oznaczać edycje innych użytkowników, ale ufamy im na tyle, że wiemy, że ich edycje są na tyle dobre, że mogą się, że tak powiem, przeglądać automatycznie, o ile poprzednia wersja artykułu też była przejrzana.
No ciekawe, bo to jest duże wyjście w takim razie naprzód, według mnie, to znaczy w kierunku użytkowników i już nie będą czekać po 40, po 60, po 150 dni.
No 150 dni to nigdy nie było. Najdłuższe to było chyba 80.
Oj, było chyba. No tak bywało właśnie i dlatego stąd te takie fajne działania. No myślę, że za rok zobaczymy, jakie to efekty przyniosło, że PNG może za rok.
Na razie lawinowo przyniosło efekt pod tytułem z 8 tysięcy zdezaktualizowanych stron zeszliśmy właśnie do poniżej 1000 nieprzejrzanych stron. W tym momencie nowych artykułów, które nigdy nie zostały jeszcze przejrzane, mamy 64 i 998 artykułów, które czekają na przejrzenie.
O, już tak coraz...
8 tysięcy.
Coraz rzadziej słychać te dźwięki w tle. Może to dobrze, bo nam nie przeszkadza tak bardzo. Już 4 edycje tylko na minutę. No PMG to już nie ma. Właśnie chyba skończył ładować swoje strony poprawione. W każdym razie, no to wydaje mi się bardzo dobry krok. Fajnie byłoby tylko zbadać, czy rzeczywiście te osoby, no czy te edycje rzeczywiście warto, żeby były auto przejrzane po roku i sprawdzić tam wyrywkowo może kilkanaście osób, które dostały takie uprawnienia, czy rzeczywiście można było to zrobić.
To jest jedna rzecz, a druga, znaczy podejrzewam, że raczej tutaj nie będzie większych fałszywych stwierdzeń pozytywnych. Znaczy, jeżeli już o kimś się stwierdzi, że wandalem nie jest, to raczej wandalem się później nie okaże. Co najwyżej może się okazać, że nie do końca umie pewne rzeczy zrobić, ale to już nie jest wtedy wandalizm.
Można go nauczyć.
Raczej nie i nawet powiedzmy jakieś takie błędy i wypadki przy pracy, o czym mówił Piotrek właśnie na prezentacji swojej. U niego, czyli u osoby, która przejrzała naprawdę tysiące zdezaktualizowanych stron, to ten odsetek sięgał tam 2,3%. Także takich wypadków przy pracy na 1 100 000 kilkadziesiąt tysięcy artykułów to jest naprawdę bardzo mały margines błędu.
Ciekawszą rzeczą, którą wydaje mi się, że warto było jakoś sprawdzić, jest jak to wpłynęło na ilość osób, które z nami zostały na dłużej, albo które się w ogóle przyłączyły, tak? W sensie, czy aby na pewno w ten sposób przestaliśmy odstraszać nowych, czy to miało jakikolwiek tutaj związek?
No, wczoraj uprawnienia nie tylko automatycznie przeglądającego, ale uprawnienia redaktora dostała Klara Sielicka-Baryłka, czyli Klara z Muzeum Narodowego, przepraszam, z Państwowego Muzeum Etnograficznego. I muszę przyznać, że widziałem, jak bardzo się z tego cieszyła.
A ja nie widziałem, to muszę zerknąć, bo się cieszyła na Facebooku.
Tak. Cieszyła się, bo właśnie Natalia włączyła jej. Zasłużone według mnie, bo w pierwszym rzucie Klarze zostały właśnie przyznane uprawnienia automatycznie przeglądającego, ale to tak, Klara, która rzeczywiście bardzo się stara, nad tymi swoimi edycjami pracuje, no to jest automatycznie materiał na redaktora. Zresztą pozyskanie Klary to było w ogóle coś, co wyrosło z bardzo fajnego projektu, który razem zrobiliśmy z Muzeum Etnograficznym. Zresztą ty, Borysie, też w tym uczestniczyłeś.
No ja nadal mam kolejny projekt już z Muzeum Etnograficznym.
A i dalej masz kolejny projekt, proszę bardzo. Tak. I rzeczywiście pozyskaliśmy sobie naprawdę bardzo fajną redaktorkę.
To ja już jak wspomniałem, no to muszę dokończyć, że to jest projekt podcastowy, czyli podcasty są tworzone w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Wystawy są opowiadane przez kustoszów, przez osoby, które są kompetentne o tym, żeby opowiedzieć o wystawie. Do końca roku ma powstać około 10 takich podcastów, a co będzie dalej, no to zobaczymy, czy załapią bakcyla podcastingu. Na razie cieszą się sporym powodzeniem i fajnie się słucha ich podczas oglądania wystawy, to co jest bardzo ciekawe. Także zobaczymy, co dalej będzie z tym projektem. Ale jak widać, dzięki właśnie takim osobom jak Klara można dotrzeć do serca instytucji, tak powiem. Bo one są takim sercem według mnie właśnie takich instytucji i one je napędzają. Często to jest jedna, dwie osoby.
Bardzo dobrze, że w takim razie mamy te osoby u nas. Jeszcze bym wrócił do tych statystyk. Zastanawiam się, czy jest możliwość sprawdzić, jak długo ktoś z nami zostaje. W sensie, ile redaktor na przykład, ile czasu średnio funkcjonuje na Wikipedii. Czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób to sprawdzić?
W sensie, że mu się odbiera potem uprawnienie?
Nie, w sensie, że ktoś po prostu stwierdził, że już go więcej Wikipedia nie interesuje i przestaje redagować. Tak? Po jakimś czasie każdy tak stwierdza pewnie. Znaczy, może inaczej. Po jakimś czasie w końcu ktoś zrezygnuje z Wikipedii, prędzej czy później, tak? Pytanie, jaki to jest ten średni czas?
Myślę, że to jest duża kwestia, bo to nie tylko, to raczej chodzi o przekrój użytkowników Wikipedii generalnie i wydaje mi się, że tutaj to już naprawdę dużo trzeba było na ten temat powiedzieć i zbadać.
I policzyć, pewnie tak.
Bo na przykład weź taki przypadek jak mój. Ja jestem redaktorem polskiej Wikipedii, ale to dlatego, że pewnego razu, 1 sierpnia bodajże, któregoś roku, chyba 2 lata temu, czytałem sobie Dziennik Powstania Warszawskiego, to znaczy dzień po dniu, tam są 63 dni opisane w Wikipedii dokładnie. No i jak trafiłem na brak przecinka, to dodałem ten brak przecinka. Jak jakoś stylistycznie coś było nie tak, poprawiłem. No i tak czytając, po prostu poprawiałem. Ja czytałem po prostu z Wikipedii. No i zwrócił na mnie uwagę kolega, którego znamy ze świata czytników. Robert Drust. I powiedział, ty jeszcze nie masz uprawnień? No to wiesz, mi przyznał. Także ja nie jestem zapalonym wikipedystą. Ja robię rzeczy takie, które przydają się w Wikipedii i po prostu jestem pod wrażeniem tego, czym jest Wikipedia i czym staje się i czym może być. Ale to zobacz, to już jest jeden rodzaj użytkownika. Drugi to jest taki wikipedioholik, jak Ency, tak? Który ma koszulkę i chodzi z nią i właśnie ogłasza się, że jest wikipedioholikiem. Jest paru jeszcze, no głównie w stowarzyszeniu oczywiście, takich osób, które rzeczywiście bardzo są zaangażowane. No są też ludzie, którzy mają jakieś tam tylko swoje tematy, pilnują ich i już. No ale ja myślę, że każdy powinien w łatwy sposób mieć możliwość edytowania.
A to swoją drogą.
Niby tak jest, ale jednak tam trzeba parę rzeczy naklikać, parę rzeczy wiedzieć, nauczyć się nawet. W zamyśle to było inaczej, prawda? Wchodzisz na Wikipedię, widzisz błąd, poprawiasz i jest po sprawie.
Jasne, to znaczy chodzi mi o to, bo na pewno to jest kwestia skomplikowana i pewnie dużo różnych czynników trzeba by wziąć pod uwagę, tylko chodziłoby mi o to, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to przyznawanie uprawnień, to skracanie czasu oczekiwania na przejrzenie faktycznie sprawiło, że przestaliśmy odstraszać nowicjuszy, przynajmniej pod tym względem.
No na pewno będzie pojawiać się mniej zapytań na OTRS, czy na przykład telefonów i maili do naszych funkcyjnych pracowników, tak, o czym Natalia mówiła. Dostawaliśmy, tak, korespondencję, że zmieniłem coś tam w haśle, ale to nie jest widoczne. Dlaczego? No przecież to każdy może edytować. Dlaczego te zmiany są wstrzymywane?
No i to słuszne pytanie.
Więc na pewno jest to czynnik demotywujący, tak? Ta długa kolejka, my sobie jakoś tak, nie wiem, można udzielać odpowiedzi w stylu, no wie pani, to jest 1 100 000 artykułów, to nad każdym trzeba się pochylić, no te 9 000 to nie jest procentowo dużo, ale to dla kogoś to jest, dla tego kogoś, kto zrobił zmianę w haśle.
To jest ta jedna najważniejsza edycja.
To jest właśnie ten jeden artykuł, który go interesuje.
No chciał sprawdzić, nie? Powiedział, sprawdzę.
Koniecznie, albo chciał poprawić nieprawdę, albo chciał uzupełnić informacje, tak?
Trudno się dziwić, że on się dziwi. Dobrze, ale przejdźmy do tematu na koniec. Apel o rozwój projektów siostrzanych, no to był tutaj w postaci Wiki News, też apelowaliśmy o to, żeby się rozwijały.
Zapraszamy serdecznie i do innych projektów też zapraszamy. Do Wiki Słownika zapraszamy na przykład.
Do Wiki Źródeł oczywiście. Ale na koniec nie będziemy sobie milczeć, bo Picture of the Year będziemy omawiać, czyli obrazek roku 2005 z Wikimedia Commons.
15.
Ale to fajnie mi wyszło. Obrazek, bo to nie jest zdjęcie. Bo to jest obrazek. No to według mnie te zdjęcia rzeczywiście charakteryzują się takim popularnym charakterem, żeby tak powiedzieć delikatnie, a gdyby nie używać tych delikatnych określeń, to są strasznie kiczowate te zdjęcia. Ale no i dlatego chyba obrazek roku 2015 tutaj bardziej pasuje niż konkurs fotograficzny według mnie.
Ja osobiście zawsze przy tych głosowaniach kieruję się takim założeniem, że to powinny być jednak ilustracje do encyklopedii, tak?
No to ja proponuję w naszym gronie trzyosobowym, żebyśmy przeprowadzili głosowanie. Wejdźcie na stronę tego rezultatów i wybierzmy jedno zdjęcie do ilustracji naszego dzisiejszego odcinka. Fajnie, żeby było poziome. Żeby miał samolot.
Dosyć podoba mi się Droga Mleczna, czyli trzecie miejsce. Czyli
a to nie jest fotomontaż? Bo to tak wygląda, jakby to był fotomontaż, nie?
No właśnie nie. To jest zdecydowanie zdjęcie. No tylko, że oczywiście może to być zdjęcie tak przetworzone, wyostrzone odpowiednio i tak dalej. Troszeczkę tutaj wejdę w komentarz. Czy to powinno być rzeczywiście materiał, czy to powinien być rzeczywiście materiał do ilustrowania Wikipedii? Niekoniecznie, bo Commons owszem pełni jakąś taką rolę służebną w stosunku do Wikipedii, ale przede wszystkim ma sam swoją misję, czyli misję dostarczania multimediów edukacyjnych. Cokolwiek ląduje w Commons, musi mieć jakiś cel edukacyjny. I to jest podstawowa zasada. Jeżeli coś nie ma celu edukacyjnego, nie powinno być w Commons. I w tym momencie Commons również jest problematycznym w użytku, ale jednak doskonałym, świetnym zbiorem tak zwanych stock photos. Weźcie sobie jakiekolwiek zestawienie właśnie takich serwisów udostępniających grafiki, udostępniających głównie zdjęcia, tak? Do wykorzystania, nie wiem, w portalach newsowych, w portalach informacyjnych, na blogach i tak dalej. I zdziwię się, jeżeli nie zobaczycie tam Commons. Widziałem zarówno polskojęzyczne zestawienia, na przykład Ania Wasilewska-Śpioch z Dziennika Internautów kiedyś robiła takie zestawienie, Commons się tam znalazło. Widziałem zestawienia międzynarodowe, Commons tam było, bo to jest jednak zbiór 26 milionów obiektów w tym momencie. które no, można rzeczywiście używać jako doskonałe stock photos w wielu naprawdę przypadkach.
Nie da się tego ominąć w takich rankingach.
Jest on problematyczny do użytku. No, w tym momencie jest nadal problematyczny w użytku, jest. W takim reuse, tak? Czyli w ponownym wykorzystaniu tych materiałów.
Dlatego ja z Flickra korzystam, bo on właściwie ma wszystkie te same funkcje. Też można opisać każde zdjęcie, też może być na wolnych licencjach. Mało tego, nie ogranicza mnie właśnie do wolnych licencji, pozwala mi określić otwartą licencję również, ale również zastrzec sobie zupełnie to zdjęcie, prawda? Tego na Commons nie ma, ale z drugiej strony jak wchodzisz na Commons, to wiesz od razu, że wszystko, co tam jest, to możesz użyć. Natomiast na Flickrze trzeba to jednak poszukać w kategoriach tych zdjęć do używania ogólnego. No ale dobra, to głosujmy w takim razie. Małpka ziewająca, czy Droga Mleczna, czy Pluton?
Małpka zwróciła moją uwagę, ale stwierdziłem, że chyba do tak ciekawej audycji to nie może być ziewająca małpa.
Ja bym jeszcze wziął tego Spitfire'a z 12 pozycji.
No właśnie, mówiłem o tym, od razu mówiłem, że musi mieć skrzydła. Być w poziomie musi mieć skrzydła i tak.
Tak, to chyba jest jedna z bardziej... encyklopedycznych ilustracji.
No tak, według mnie bardzo fajna jest. Taki uśmiechnięty jest ten Spitfire. Naprawdę. Także będzie dobrze ilustrował chyba dzisiejszą, bo te zamki to już jakoś tak mi się opatrzyły, nie wiem.
No tak, zbyt wiele razy mieliśmy Wiki lubi zabytki. Tak?
No chyba trochę tak. No i ta biblioteka robi wrażenie, prawda? Szczególnie jak to się obejrzy w pełnej rozdzielczości, tak pobierze się gdzieś na pulpit i powiększy to zdjęcie do 100%, no to tytuły na grzbietach można niemalże przeczytać. W tych pierwszych, najbliższych rzędach oczywiście. Ale
no,
rzeczywiście jakoś jest...
No Spitfire to był robiony takim mega profesjonalnym Nikonem.
A, no tak, ale nie, no fantastyczny jest. Według mnie ja jestem miłośnikiem lotnictwa, a szczególnie tego wojennego. Czytałem Division 303 oczywiście, tak jak wszyscy, ale czytałem również taką fajną książkę Wracajcie szczęśliwie do bazy o Divisionie 301. Także mogę polecić tą książkę też. No to wybraliśmy w takim razie w naszym konkursie zdjęcie roku 2015 z Commons i to będzie ilustrowało dzisiaj. Ale właśnie też Pluton, też warto zwrócić uwagę, że NASA zaczęło przesyłać naprawdę olbrzymiej rozdzielczości te zdjęcia, które tworzy. Do tej pory to się tak nie działo chyba, tak? Tak dużo ich nie było, bo tutaj też zresztą w zeszłym roku trafiło zdjęcie Pillars of Creation, to jest jakaś tam mgławica piękna, którą ja już widziałem chyba 10 lat temu na zdjęciach z Hubble'a. Dopiero teraz, chyba w zeszłym roku właśnie trafiła do Commons w takiej wielkiej rozdzielczości. Także to jest fajna tendencja, myślę, że to coraz...
No
coraz
jeżeli lepiej. Chodzi o zdjęcia w wielkiej rozdzielczości, to w zeszłym roku jednym z finalistów było zdjęcie łuba pszczoły.
No coś takiego było.
Plujki Pospolitej, tak. Które naprawdę cały kadr zajmował jedynie łeb, tak? To te oczy złożone.
No tak, no ale to fajnie popatrzeć sobie mimo wszystko na te zdjęcia, mimo że są takie raczej bardzo, bardzo... popularne, powiedzmy.
Nie no, ten zwycięski Pluton, tak?
To jest Pluton. Tak, to jest Pluton.
To już ma nawet pozaznaczane tam odpowiednie elementy, miejsca lądowań chyba, tak?
Tak.
Rejony.
Tak, tak. On jest otagowany, oczywiście.
Więc to się chwali.
Sputnik program, nie, Planum. Aha, czyli to tam wylądował, tak? On wylądował, czy
nie,
się rozbił?
Nie, to są regiony. To są regiony.
Aha, już ponazywane. No bo jeszcze do niedawna nie wiadomo było, jak to nazywać. Przecież tam nie wiadomo było, jakie są regiony. Te kilka pikseli, które mogliśmy tylko oglądać jako Plutona.
No tak, wiesz, no z drugiej strony możliwości komunikacyjne sprzętu wysyłanego w kosmos, odległości i długość trwania przekazu, tak, informatycznego czy przekazu danych wcale nie pozwalały na jakieś szaleńcze ekwilibrystyki, tak? Tam mógł polecieć 3,2 megapikselowy aparat wyjęty z Nokii, tak? Starej i to było tyle, bo nie dało się, powiedzmy, większej przepustowości danych uzyskać, żeby no i... skutecznie te zdjęcia ściągać.
I mimo, że z prędkością światła docierały do nas te informacje, to jednak 4,5 godziny To trwało za każdym razem w jedną stronę.
Oczywiście, do Słońca mamy 8 minut, a do Plutona?
Do Plutona właśnie 4,5 godziny. W tej chwili, bo on ma bardzo taką wydłużoną elipsę, jeśli chodzi o orbitę i po prostu strasznie długa jest. A nie, wczoraj dosłownie oglądałem film na temat Plutona i tego New Horizon. Mhm. Okazało się, że nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięła ta kontrowersja, czy w ogóle jest planetą Pluton.
Z jego okrągłości.
Nie.
W sensie jest... po pierwsze jest taki nie do końca okrągły, zdaje się. Po drugie...
Nie, odpada. No, co dalej?
Coś jeszcze brane było pod uwagę. No, znaleziono kilka innych podobnych.
No, a ty, Wojtku, co powiesz?
Nie, nic nie powiem, nic nie powiem.
No, ja jestem na świeżo, więc mam przewagę tą, że wczoraj oglądałem film, ale chodzi o to, że mniej więcej na tej samej orbicie porusza się kilka tysięcy albo kilkaset tysięcy podobnej wielkości brył, bo to trudno nazwać planetą. Tak? To
znaczy, dokładnie na tej samej orbicie to nie jestem pewien.
Znaczy nie dokładnie na tej samej, tylko gdzieś w tym mniej więcej w tym obszarze jest kilkaset tysięcy takich samych kamieni, powiedzmy, które się podobnie poruszają. No akurat się uwzięliśmy na ten jeden, ale to tym ciekawsze właśnie stał się ten projekt, bo dzięki temu dowiadujemy się o tym, co to tam jest, co to tam tak lata sobie wokół, nie? No ale dzięki temu też dowiadujemy się wiele o powstaniu Ziemi, o powstaniu planet w ogóle w naszym układzie. No i może to jakoś to globalne ocieplenie zatrzyma.
W artykule Pluton wisi szablon na temat braku źródeł, to tak przy okazji, jak już jesteśmy. Mhm. I mamy
ale też... w jednej sekcji, tak. Odkrycia i nazwania.
I tak przy okazji mamy też chyba, to jest to, o czym mówisz, listę obiektów transneptunowych. To będzie chyba ta lista, o której wspominałem.
No i jest kilka tysięcy, czy kilkaset tysięcy? No chyba nie.
Nie ma liczby porządkowej, więc ciężko powiedzieć.
A w ogóle to było wynikiem głosowania, że Pluton został zdegradowany jako planeta i argumentem było to, że no przecież nie każemy dzieciom się uczyć kilku tysięcy nazw nowych planet.
Na tej liście mamy, powiedziałbym, kilkadziesiąt obiektów.
No, były ładne, przepraszam, ładne fotografie były właśnie tych wszystkich kamyczków, które tam latają. Wielkości
i jest
Plutona.
Artykuł w Wikinews z 2006 roku właśnie o Plutonie zdegradowanym.
No dobrze, no to tym optymistycznym akcentem, bo w końcu uznaliśmy chyba Plutona za planetę, chyba z powrotem po tych protestach, tak nie wiem, czy pamiętam dobrze, czy ciągle jest zdegradowany.
Jest karłowatą planetą cały czas.
Aha, ale planeta jednak.
Nie jest planetą. Planeta karłowata nie jest planetą.
No ale planetą jest karłowatą. Dobrze, no to dziękuję Wam w takim razie za udział. Dziękujemy słuchaczom za tak liczny udział, bo już od jakiegoś czasu ponad 200 pobrań mamy każdego odcinka. Ja tak średnio mówiłem, że 100, ponad 100, ale ostatnio te najnowsze odcinki powyżej 200 pobrań jest. Także zaskakujące, bardzo cieszymy się, dziękujemy. Powiadamiajcie osoby, które mogą być zainteresowane, bo mam wrażenie, że dopiero teraz one się dowiadują o tym, że takie coś jest, jak nowiny Wikiradia. Napisałem do projektów siostrzanych właśnie, nie, do siostrzanych jeszcze nie napisałem, ale po tym apelu zaraz napiszę, ale do Wikiprojektów, żeby jak chcą, to mogą ogłaszać się w nowinach Wikiradia, no i generalnie żadnego odzewu nie ma.
Spokojnie, powoli.
Radio bardzo zostało docenione przez naszych gości na konferencji z Ukrainy, bo w ichniej relacji z uczestnictwa w konferencji właśnie Wikiradio zebrało troszeczkę pochlebnych.
Tak. Dziękujemy bardzo, tak. Pozdrawiamy Ukrainę. Ja się oferowałem i nadal podtrzymuję tę ofertę, że bardzo chętnie pomogę w stworzeniu takiej audycji, podcastu, czy w ogóle takiego strumienia jak nasze Wikiradio, chociaż nasz strumień przestał działać ostatnio, bo komputer jakoś nie można się z nim zdalnie połączyć i to jest jego poważny problem, bo nie można go popchnąć jak się zatnie po prostu. Mamy strumień, który działa, ale no, komputer słabo działa. No dobra, to wszystko w takim razie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Był z nami Wojciech Pędzich z Gdańska. Dziękuję Ci, Wojtku, do usłyszenia.
Dziękuję.
i Marek Mazurkiewicz.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ja nazywam się Borys Kosielski, do usłyszenia.
Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.